Rozdział szósty. Stary las. Frodo zbudził się gwałtownie. W pokoju było jeszcze ciemno. Merry stał w progu. W jednej ręce trzymał świecę, drugą bębnił w drzwi. — Dobrze, już dobrze. Co się stało? — spytał Frodo wstrząśnięty i oszołomiony. — Jak to co? — odparł Merry. — Pora wstawać. Wybiło już pół do piątej. Mgła gęsta na dworze. Ruszaj się. Sam przygotowuję śniadanie. Nawet Pipin już wstał. Idę siodłać kucę i przyprowadzę tego, który ma dźwigać juki. Zbudź leniucha Fredegara. Niechże nas przynajmniej odprowadzi. Nieco po szóstej pięciu hobbitów było gotowych do drogi. Grubas Bolger nie przestawał ziewać. Wymknęli się cicho z domu. Pierwszy szedł Merry, prowadząc objuczonego kuca ścieżką, która biegła za domem przez zagajnik, a potem na przełaj polami. Liście na drzewach błyszczały, z gałązek kapało, trawa srebrzyła się od zimnej rosy. Było bardzo cicho, każdy głos z oddali dochodził wyraźny i czysty. Gdakanie drobiu z jakiegoś podwórka, trzask drzwi zamykanych w którymś z odległych domów. W stajni czekały kuce, krzepkie małe wierzchowce, takie jakie hobbici lubią najbardziej. Niezbyt szybkie, lecz wytrwałe. Skoczyli na siodła i wkrótce zanurzyli się we mgle, która otwierała się przed nimi jakoś opornie, a zamykała za ich plecami jakoś nieprzyjemnie. Przez godzinę jechali tak powoli i w milczeniu, gdy nagle zamajaczył im przed oczyma zielony mur. Był wysoki i osnuty u szczytu srebrną pajęczyną. — Jak wy się przedostaniecie? — spytał Fredegar. — Jazda za mną — rzekł Merry. — A zaraz się przekonasz. Skręcił w lewo, wzdłuż żywopłotu i wkrótce znaleźli się wszyscy w miejscu, gdzie mur wyginał się, okrążając głęboką kotlinkę. W pewnej odległości od niego otwierał się wykop, łagodnie opadający w dół. Z dwóch stron osłaniał go mur z cegieł, stopniowo coraz wyższy, aż wreszcie sklepiał się, tworząc tunel, który wrzynał się w głąb ziemi pod żywopłotem i wynurzał znów poza nim w drugiej kotlinie. Grubas Bolger wstrzymał kuca. — Żegnaj, Frodo — powiedział. — Wolałbym, żebyś nie wchodził do tego lasu. Miejmy nadzieję, że nie będziesz wołał o ratunek, nim ten dzień przeminie. Ale życzę ci szczęścia. Dzisiaj i zawsze. — Będę szczęśliwy — odparł Frodo — jeżeli nie spotkam po drodze nic gorszego, niżli stary las. Powiedz Gandalfowi, żeby mnie gonił wschodnim gościńcem, bo wrócimy na niego, jak się da najspieszniej. — Do widzenia! — krzyknęli hobbici, zjeżdżając wykopem w dół i znikając sprzed oczu Fredegara w tunelu. Było tu ciemno i wilgotno. W drugim końcu zagradzała wylot mocna brama z żelaznej kraty. Merry zeskoczył z siodła, odryglował bramę, a gdy wszyscy znaleźli się poza nią, zatrzasnął z powrotem. Rygle opadły z głośnym szczękiem, a dźwięk ten wydał się złowrogi. — Stało się — rzekł Merry. — Opuściłeś Shire. Jesteś poza granicą kraju, na brzegu starego lasu. — Czy to prawda, co o nim opowiadają? — spytał Pipin. — Nie wiem, co masz na myśli — odparł Merry. — Jeżeli ci chodzi o stare bajki o goblinach, wilkach i tym podobnych potworach, którymi niańki straszyły Grubasa, to raczej nieprawda. A przynajmniej ja w tę historię nie wierzę. Prawda jednak, że las jest niesamowity. Można by powiedzieć, że wszystko żyje w nim bujniej i śledzi czujniej wydarzenia, niż my przywykliśmy w Shire. Drzewa nie lubią obcych, patrzą na ciebie. Zazwyczaj poprzestają na tym i póki słońce świeci, nie robią nic więcej, tylko od czasu do czasu któreś bardziej od innych złośliwe rzuci gałąź pod nogi, wysunie korzeń na ścieżkę, oplącze cię powojem. Nocą jednak bywa podobno gorzej. Sam ledwie raz i drugi znalazłem się w lesie po zmroku, a i to na skraju, tuż za murem. Zdawało mi się, że drzewa szepczą coś między sobą, przekazują jakieś nowiny, zmawiają się w niezrozumiałym języku. Gałęzie kołysały się i gieły, chociaż wiatru nie było. Powiadają, że drzewa wręcz poruszają się, że umieją okrążyć i zamknąć niepożądanych gości. Rzeczywiście, przed laty zaatakowały kiedyś zielony mur. Stanęły tuż, schyliły się ponad nim aż na drugą stronę. Przyszli jednak zaraz hobbici z siekierami, wyrąbali setki drzew, rozniecili wielkie ognisko w lesie, wyrąbali długi pas ziemi na wschód od muru. Drzewa już potem nie powtórzyły napaści, ale stały się bardzo dla nas nieżyczliwe. Po dziś dzień szeroka łysina znaczy to miejsce, gdzie podówczas płonęło ognisko. Czy tylko ze strony drzew grozi niebezpieczeństwo? Spytał Pipin. W głębi lasu i na jego dalszych krańcach żyją rozmaite dziwne stwory, odparł Mary. Tak przynajmniej słyszałem, bo nigdy ich na własne oczy nie widziałem. Ktoś wycina ścieżki. Ilekroć wejdziesz w las, znajdziesz otwarte przesieki, ale niepojętym sposobem dróżki te przesuwają się i zmieniają od czasu do czasu. Nieopodal naszego tunelu zaczyna się, albo może zaczynała się, szeroka ścieżka, która wiedzie na polanę po ognisku, a dalej mniej więcej w pożądanym dla nas kierunku, na wschód i trochę ku północy. Tę właśnie ścieżkę spróbuję odnaleźć. Hobbici, wychynąwszy z tunelu, posuwali się w poprzek szerokiej kotliny. Nikła ścieżyna prowadziła z niej w górę do skraju lasu, który był tutaj o dobre 100 jardów oddalony od muru. Ścieżyna urywała się jednak, gdy znaleźli się pod drzewami. Oglądając się, dostrzegali poprzez gęste gałęzie ciemną kreskę żywopłotu. Patrząc przed siebie, widzieli tylko pnie najróżniejszych wielkości i kształtów, proste lub pochyłe i koślawe, grube lub smukłe, gładkie lub sękate i rozgałęzione, a wszystkie gałęzie były zielone albo siwe od mchu i oślizłych, kosmatych porostów. Wśród hobbitów jeden tylko, Mary, zachował dość pogodną minę. Prowadź nas i znajdź tę ścieżkę, zwrócił się do niego Frodo. Uważajmy, żeby się nie pogubić i nie zapomnieć, w której stronie jest mur. Torowali więc sobie drogę wśród drzew, a kuce stąpały ostrożnie, omijając splątane i wijące się po ziemi korzenie. Las nie był tu podszyty. Teren wciąż się wznosił, a w miarę jak wędrowcy posuwali się naprzód, drzewa zdawały się coraz wyższe, ciemniejsze i gęściej zbite. Nie słyszeli nic prócz szelestu kropel kapiących od czasu do czasu z nieruchomych liści. Na razie nie zauważyli żadnych szeptów ani ruchów wśród gałęzi, lecz wszyscy mieli niepokojące wrażenie, że ktoś patrzy na nich niechętnie i że ta niechęć z każdą chwilą pogłębia się, zmienia w antypatię, a nawet we wrogość. Odczuwali to coraz wyraźniej, aż wreszcie zaczęli zerkać to w górę, to przez ramię za siebie, jakby oczekując, że lada chwila spadnie na nich znienacka jakiś cios. Ścieżki wciąż nie było widać, ani śladu. Drzewa ustawicznie zastępowały im drogę. Nagle Pipin, nie mogąc dłużej znieść napięcia, wybuchnął niespodzianie krzykiem. — Hej, hej! — zawołał. — Nic złego tu nie zrobię. Pozwólcie mi tylko przejść. Hobbici zaskoczeni przystanęli. Krzyk jednak urwał się, jakby zduszony ciężką zasłoną. Nie odpowiedziało mu ani echo, ani głos żaden. Las wszakże jakby się jeszcze bardziej zagęścił i jeszcze czujniej wpatrzył w natrętów. — Na twoim miejscu nie wrzeszczałbym — powiedział Mary. — Więcej to nam zaszkodzi, niż li pomoże. Frodo zaczynał już powątpiewać, czy można przedrzeć się przez las i czy dobrze zrobił, wciągając przyjaciół w ten okropny gąszcz. Mary rozglądał się na wszystkie strony i zdawało się, że nie jest już pewny, jaki kierunek obrać. Spostrzegł to Pipin. — A prędko zdążyłeś zmylić drogę — rzekł. W tej samej jednak chwili Mary gwizdnął z zadowolenia i wskazał coś przed sobą. — No, no — powiedział. — A więc te drzewa naprawdę się ruszają. Oto przed nami jest polana po ognisku. Przynajmniej mam nadzieję, że to ona. Ale ścieżka jakby się od niej odsunęła. W miarę jak szli naprzód, rozjaśniało się wokół nich. Nagle wydostali się z pomiędzy drzew i znaleźli na rozległej, kolistej polanie. Nad głowami zobaczyli niebo błękitne i czyste, co ich zdziwiło, bo pod sklepieniem lasu nie mogli zauważyć, jak ranek się rozpogadzał i jak mgła podnosiła się w górę. Słońce wszakże nie stało jeszcze dość wysoko, by zalać blaskiem polanę, chociaż jego promienie sięgały już czubów drzew. Wokół polany drzewa miały liście gęściejsze i zieleńsze, zamykając ją nieprzeniknioną prawie ścianą. Na niej za to nie rosło ani jedno drzewo, tylko szorstka trawa i przeróżne zielska. badylasta spłowiała cykuta, dzika pietruszka, mlecze rozsiewające puszysty popiół, wybujałe pokrzywy i osty. Ponure to było miejsce, a jednak wydawało im się uroczym, wesołym ogrodem w porównaniu z leśnym gąszczem. Hobbici nabrali otuchy i z nadzieją spoglądali w niebo, po którym blask dnia coraz szerzej się rozlewał. W głębi polany ściana drzew rozstępowała się nieco, ukazując wyraźną ścieżkę. Biegła w głąb lasu, miejscami szeroka i otwarta od góry, chociaż tu i ówdzie drzewa ją zacieśniały i ocieniały pułapem gałęzi. Pojechali tą ścieżką. Wciąż pieli się nieco pod górę, lecz teraz posuwali się znacznie szybciej i raźniej. Myśleli bowiem, że las dał się ułagodzić i wreszcie przestanie im bronić przejazdu.